Małgorzata Fremus, witam w kolejnej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś artysta plastyk, profesor Andrzej Tomczak. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam.
Wczoraj podczas swojego benefisu w Księżnicy Pomorskiej przyznał pan, że w połowie lat 70., reprezentując Szczecin w jednym z miast Anglii, dostał pan tam niezwykłą propozycję. Jednak dobrze, że
Było
pan
tak.
tej propozycji nie przyjął, bo nie mielibyśmy ani Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, a potem Akademii
O, to miło
Sztuki.
słyszeć, że aż tak. No była taka sytuacja, rzeczywiście. Ja byłem wtedy wynajętym człowiekiem do zaprojektowania wielkiej wystawy Szczecina. To był w ogóle ewenement, ponieważ to były lata, połowa lat 70., a wystawa była, że tak powiem, w przeciwnym obozie, bo to w Anglii, w środkowie Anglii. Cleveland, Middlesbrough, zespół trzech miast, Stockton. No i tam w ratuszu wiktoriańskim miała się odbyć ta wystawa, duża, taka przeglądowa, pokazująca dorobek Szczecina i województwa, a było co pokazywać, naprawdę było. No i ja ją przygotowywałem na zlecenie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i miasta. Pracowałem wspólnie z Eugeniuszem Maciejewiczem, ale on miał jakby inną rolę w tym wszystkim, a ja byłem tym głównym projektantem właśnie od wszystkiego. Tak? Też to były czasy, kiedy nie było komputera, nie było jakichś specjalnych barw, folii przylepnych, letrasetów i tym podobnych.
I panie profesorze, oczywiście ta historia jest niezwykle ciekawa i pozwolę państwu, że tą historię całą opowiemy w trochę kultura, ale
Świetnie.
specjalnie dzisiaj mówię o tym, bo gdyby pan tak wczoraj w czasie benefisu powiedział pan, że no troszkę szkoda byłoby, bym się wiele innych rzeczy nauczył, ale nie wiem, czy by tam ta Anglia pana nie wchłonęła i byśmy naprawdę nie mieli Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej i Akademii Sztuki, a przecież Akademia Sztuki dzisiejsza, a poprzedzająca ją Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej, to spełnienie marzeń o wyższej szkole artystycznej wielu pokoleń. I
Na
powiedzmy
pewno.
sobie szczerze, Szczecinian, nie tylko Polaków, ale także Niemców.
Bezwzględnie. To już 30 lat, licząc obie uczelnie, tak? Wyższą szkołę i teraz akademię. To nie jest już mało. To już jest pewne doświadczenie i można już wiele o tym powiedzieć. Ważne jest, że udało się rzecz niezwykłą zupełnie stworzyć, bo przecież to nie było nasze, nie byliśmy pierwszą grupą, która się o to starała. Ale może inaczej żeśmy się do tego zabrali, że tak powiem nieładnie. I w bardzo wąskim gronie pani profesor Maria Radomska-Tomczuk, Ryszard Tokarczyk, profesor uczący malarstwa i ja, i tam jeszcze tam dwie, trzy osoby dochodzące. Głównie koledzy z Poznania. Powstała idea i ona w krótkim czasie zaczęła bardzo przybierać formę taką
Urzeczywistni,
tak,
urzeczywistniła się i tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że gdyby niepewna też sytuacja, to akurat tak się zdarzyło, akurat się te wszystkie
tak.
nitki ze sobą zbiegły. Nie wiem, czy dałoby się dzisiaj powołać, a mamy dzisiaj 15-lecie Akademii Sztuki. Przez pierwsze 10 czy 12 lat pan tam pracował?
Prowadziłem o wiele krócej, bo pracowałem raptem 3 lata. Mnie się dość szybko pozbyto.
A to chyba osobna historia. Myślę, że warto będzie o tym wrócić. Ja widziałam początki Akademii, widziałam, jak to się budowało i wiem, kto ją zbudował i będę państwu to wielokrotnie powtarzać. Warto to nazwisko Andrzej Tomczak, profesor Andrzej Tomczak zapamiętać w kontekście budowy Akademii Sztuki w Szczecinie. Wczoraj przekazał pan też do Księżnicy pierwszą partię swoich zbiorów, swoich prac. Jak to jest, kiedy ktoś kataloguje pana pracę?
Przede wszystkim, jak one z domu wychodzą, wyjeżdżają, to jest dziwne uczucie. Ja nie mogłem...
Na zawsze.
Tak, bo ten pomysł się zrodził, bo ponieważ ja bardzo wiele lat pracowałem nad książką, czy dla książki, dla czytelnika i tego się nazbierało bardzo, bardzo dużo. Myślę, że tak to nie chodzi o chwalenie się, czy broń Boże, o tego typu wątki, tylko że należy na pewno do najbardziej zaangażowanych w to wszystko grafików. Dlatego, że tak się złożyło po prostu w życiu. Ja dużo w ogóle kiedyś rysowałem i ten rysunek mi się bardzo potem przydał. Do właśnie... No i teraz zawiozłem teczkę, pierwszą teczkę który chciałem
skryć. Wczoraj stwierdzono 15 kg ona waży, a to przecież taka, no mniej więcej A1 tej wielkości teczka, ale bardzo ciężka.
Ciężka, no to już jest kilkaset, przynajmniej kilkaset ilustracji. To są wszystko oryginały, to nie są druki cyfrowe. I jeszcze są z taką historyczną, jakby też dodatkową sprawą, że w tym moim projekcie rysowanym jeszcze techniczna naklejała wydruki tekstu w miejscach, gdzie one powinny się według mnie znaleźć. Więc to są już takie bardzo historyczne historie. I tych ilustracji będzie sporo, bo w domu jeszcze bardzo wiele, ale ja daję wszystko, tak jak robimy wystawę ilustracji, to ja pokazałem
wybór,
ale przede wszystkim pokazałem początek. Że również dołączałem przynajmniej ze 3-4 jakieś plansze wstępnych moich prac, szkiców, poszukiwań jakieś. I to bardzo widziałem, ludzi zainteresowało, że to szukanie.
No proces twórczy jest zawsze bardzo ciekawy, tak. Jak się dochodzi do pewnego momentu, ale kiedy się oddaje swoje prace, czyli kawałek swojego życia.
No na pewno.
Zresztą w dobre ręce, powiedzmy sobie szczerze. Tak. Księżnica, tak, to jest jeden z lepszych adresów w tym mieście. To jakie to uczucie? Żalu, radości, spokoju?
To znaczy, żal też temu towarzyszy, ale to jest żal, taki pozytywny żal, że pozbywam się pewnego takiego myślenia dręczącego, co z tym dalej będzie. Natomiast to, że ja przekazałem to dalej czytelnikowi, że ktoś kolejny, dzieci tych ludzi, którzy byli dziećmi nie tak odlegle i czytali te książeczki, jeszcze biedne, czarno-białe, na brzydkim, nędznym papierze gazetowym.
No też może przypomnijmy, profesor przez wiele lat, zanim jeszcze powstała Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej, był naczelnym plastykiem Globu, czyli takiego wydawnictwa.
Nie Globu. Ja byłem szefem artystycznym WAG-u. To był wydawnictwo artystyczno-graficzne, kiedy ja zacząłem od pracy.
To ci, co tak dużo wydawali w latach 80. na papierze gazetowym?
Tak. To jeszcze 70. lata. Przełom.
Czyli to jest to, co myśmy mogli w kioskach kupić i miały takie małe nakłady, kilku dziesięciotysięcznych.
One miały 500 tysięcy.
Dlatego się śmieję, tak, małe nakłady, bo każdy dzisiaj
w ogóle nie wyobraża, że
każdy twórca marzy o takim nakładzie małym, prawda?
Trochę autorzy tracili na tej ilości, bo nie zawsze się rozliczano z tego nakładu, no ale to...
A to już jest inna opowieść.
Historia.
Panie profesorze, czy wśród tych darów, które są w księżnicy, znajdą się pana projekty znaków graficznych?
Nie, w tym
bo
nie.
W tym teraz nie, ale później. Bo ja tylko przypomnę, że w latach 90. logo Polskiego Radia Szczecin wyszło spod pana ręki.
Tak.
Zresztą wczoraj pokazywał pan dwa loga. To, które urzeczywistniło się i taką jedną propozycję.
Tak.
I dobrze, że ta niebieska się urzeczywistniła. Istniła, bo byśmy byli teraz w czerwieniach, a nie w błękitach.
Nie, to historia jest dość, że powiem prosta, bo nieżyjący już Wiesiek Dechowski, którego dobrze znałem, z którym się przyjaźniłem.
Na szkole redakcyjnej, tylko powiem, przez wiele lat pracował w Radiu Szczecin.
I on właśnie był jakby, przyszedł z tym pomysłem, a to on też to był pomysł grupy pewnej, czy bym się tym zajął. Ja zrobiłem wtedy dużo projektów, rzeczywiście sporo, natomiast uznałem po tym, ja nie przedstawiam tego wszystkiego, co wymyślam, bo robię kłopot sobie i innym, bo wszyscy wtedy zaczynają projektować i wybierać, a kawałek tego, to się nie da, ja muszę odpowiadać za to, co robię. I zaproponowałem znak, który świadomie nawiązywał do znaku, tego głównego znaku radia. Nie, że on pożyczał sobie od niego jakieś tam elementy, ale tam chodziło o
fale radiowe.
I to
tak.
Były istotne rzeczy, natomiast ich kolorystyka z racji tu, że jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy, właśnie
no
szczecińska niebieskim,
jest taka,
no to zostało to właśnie.
Oczywista się wydaje, ale przecież Radio Szczecin to była tylko jedna z, powiedziałabym, z licznych firm, które pan oznakował. Tak. Jak to jest potem widzieć na prawo i lewo swoją rękę, którą oklejane są to samochody, to
no
jest mikrofony?
Jest to na pewno miłe, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja znak w ogóle to uważam jako sprawdzian umiejętności projektowych ludzi, którzy zajmują się projektowaniem graficznym. bo znak, to już poza tym, że może znak i powinno się budować na modułach, na siatkach rozmaitego rodzaju, żeby on miał konstrukcję, logikę, to ja zawsze miałem zasadę i mam, że jeżeli coś wymyślam, to odejmuję. To tak jak rzeźbiarz, tak? Jak Michał Anioł dostał kamień i on musiał
i odejmował.
I odejmował.
Budowanie tożsamości Szczecina to jeden z elementów pana życia i pracy. Jakby odbudowana w Nowej Polsce po 1989 roku prestiż Związku Artystów Plastyków w Szczecinie. Tak. To pana zasługa. Odbudowanie sztandarowego Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Galerii Kierat, Marianów. Mogłabym tutaj długo...
Marianowo. Tak?
Marianowo. Moglibyśmy tutaj długo wymieniać to zaangażowanie także społeczne, bo to nie tylko plastyczne.
Nie, oczywiście.
No i teraz takie bardzo proste pytanie. Po co to panu? Artysta plastyk wystarczy, że jakby tworzy. A
nie.
Tutaj jest znacznie więcej. Nie. My się znamy naprawdę bardzo wielu lat i nie można tylko tworzyć.
Nie. Egzystujemy w środowisku jakimś konkretnym, tak? I my często przez naszą pracę, naszą obecność, to środowisko jakoś zmieniamy, poruszamy, coś dajemy. Ja myślę, że człowiek nie jest samotnikiem z gruntu rzeczy. Oczywiście są ludzie, którzy wolą być izolowani. Ja zawsze byłem, lgnąłem do pewnych społeczności. I jeżeli widziałem sens działań w jakiejś grupie, no ja to robiłem. To uważam za jakiś tam obowiązek. A poza tym mnie zawsze korciło do wielu, wielu spraw. A to teatr, a to coś tam, a to jeszcze. I stąd... Mnie często pytam, no czemu ty się nie zajmujesz, tylko bo czasu ci zabraknie.
No i często brakowało,
i brakowało
tego czasu.
Bo to naprawdę wie, jeżeli się pracowało na przykład tak w pewnym systemie wydawniczym i wychodziło coś co dwa tygodnie, kolejna pozycja, to był reżim zaprojektowania. To był ten czas, który się miał do dyspozycji, połowę tego czasu, żeby to zrobić, potem jeszcze tam...
Dzięki temu powstało, jeżeli jest reżim twórczy, to też dzięki temu powstaje wiele bardzo interesujących pomysłów, bo jesteśmy, powiedziałabym, trochę na dopalaczach
na
takich
pewno
emocjonalnych. To oczywiście tak, ale ja mówię też o takiej, nazwijmy to, pracy społecznej. Budowanie czy odbudowanie Związku Artystów Plastyków. Ja akurat nie byłam jakby nie znam tej historii bezpośrednio, ale znam ją jakby z opowieści. I ja wiem, że odbudowanie Związku to była naprawdę bardzo trudna robota, dlatego że po PRL-u zostały zgliszcza, krótko mówiąc. To może nie przesadzajmy, ale nie było najlepiej.
Przyjęto majątek związkowy, tak? To była podstawowa rzecz, myśmy sami przygotworzyli, tak? I on wcale nie był mały. To były i domy pracy twórczej, to były różne inne obiekty, siedziby związku i wiele, wiele innych zbiory. I myślę, że jakby tragedią największą dla mnie, w mojej ocenie, to było, że tak szybko i tak łatwo duża część koleżanek, kolegów natychmiast znalazła się w nowych związkach.
I no potem, ale to takie są czasy, no, to zawsze się tak zdarza,
tak jest,
prawda?
Ja, to, i dlatego mówię, to
mówimy o latach 80., to wiemy, że wtedy to się tak wszystko pozmieniało, ale bardzo szybko przecież trzeba było odbudować związek
po 89. Tak, oczywiście. Mnie się udało, przepraszam, bo nas byliśmy przed tym w budynku 13 Mus na dole. Wiele to całe historia związków jest z tym bardzo związana. I potem po stanie wojennym już pod pretekstem jakby remontów czegoś stamtąd nas wyprowadzono. I jak kiedy udało się, że związek wróci, to ja zrobiłem wszystko, żeby na tydzień chociaż jeszcze pomieszkać w 13 Musach dla zasady, że dla tradycji. I tak było. I mnie się udało coś, co do tej pory nie mogę uwierzyć, że...
Że się udało.
Że udało się załatwić siedzibę, w której teraz związek egzystuje od przy Końskim Kieracie. Ona była już przydzielona.
I jednocześnie galeria była,
tak,
jest tam.
Tak, tak. To była bardzo wielka taki istota działania, jakby starania się o to miejsce, bo i położenie, i warunki pozwalały na to, żeby to nie było miejsce, tylko biuro, ale permanentna jakaś właśnie aktywność. I ponieważ to miał przejąć zespół taki, który tworzył jakąś tam spółkę niemiecko-polski, w ostatniej chwili ktoś podjął decyzję,
dobrą decyzję, dobrą, powiedzmy.
I to się stało.
Tam część, żeśmy... I to jest jedna z ważniejszych galerii w naszym mieście. Oczywiście jej historia bywa różna, ale tak, to już jest osobna opowieść, ale bardzo ważne, że taka galeria jest. I potem jeszcze tylko dwa zdania, powiedzmy, o Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, bo odbudowanie tego festiwalu to jest taki proces niezwykle trudny, ryzykowny, ale on się przecież bardzo udał. Te powroty festiwalu do Szczecina były fantastyczne.
Były, rzeczywiście, dlatego że tutaj jakby on się zaczynał od wielkich jakichś takich oczekiwań i wspaniałych propozycji starszych moich kolegów, którzy, Schumann i inni, którzy zaczęli to robić. I ten festiwal bardzo szybko stał się wiodącą im takim przeglądem malarstwa polskiego. I to wszędzie, dziwili się, że to jest gdzieś na antypodach w Szczecinie, bo Szczecin nie ma już takiej dużej tradycji, przecież i ta się budowała. I fantastycznie, że to się stało tutaj, bo on zyskał rangę bardzo istotną. Każdy malarz wiedział,
gdzie należy się pokazać.
I wysyłał. I te, one zbudowały sobie taki prestiż i po tym, kiedy się zaczęło to wszystko jakoś tam rozwadzać, to ja myślałem, jak zrobić, żeby odbudować festiwal. No oczywiście nie ja sam, ale moim jakby pomysłem było to, żeby kwestia jury, które należało stale zmieniać, że przy każdym powinno być nowe jury, żeby nie przyzwyczajać się do pewnych jakby sytuacji, tak? Pewnych ludzi, ocen tych ludzi. I to jakby odświeżyło mocno, poza tym pewne problemy, które były stawiane przed festiwalem, że one miały jakieś tam swoje hasła, jakieś.
Robienie festiwalu to jest zawsze grupa ludzi.
Tak.
Wiemy doskonale, że jeżeli coś się potem nie udaje, to my oczywiście mówimy, a bo była pandemia, bo były nie było pieniędzy i tak dalej, ale myślę, że zawsze to jest ekipa. Takie rzeczy się wtedy tylko udają, kiedy są konkretni ludzie i kiedy tych ludzi zabraknie. No, potem pan to oddał w dobre ręce Barbary Warzyńskiej i on jeszcze potem miał kilka dobrych odsłon. Potem to się wszystko rozeszło, no bo Barbary zabrakło, a to jest naprawdę wielki wysiłek, to było w postaci Biennale i niestety dzisiaj mamy znowu przerwę, nazywam to przerwą, bo mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. Myślę, że Szczecin zasługuje na taki festiwal, zasługuje zresztą, myślę, że na kilka więcej takich festiwali plastycznych, no ale to już jest osobna historia. I chciałabym na zakończenie naszej rozmowy podjąć taką rzecz, o której powiedział pan wczoraj podczas benefisu. Znamy się wiele lat i wiem, że to nie są tylko słowa na rzecz benefisu, ale też na to jest pańskie credo. Mówił pan wczoraj sporo na temat moralnej odpowiedzialności za swoją postawę życiową, za podejście do pracy, za opiekę nad przyjaciółmi. To musi charakteryzować dobrego artystę?
To znaczy, ja myślę, że to może nie w kategoriach dobrego artysty, tylko człowieka, tak? Bo artysta jest przede wszystkim człowiekiem. Ja myślę, że tak, co mówiłem wcześniej, że żyjemy w pewnej społeczności, tworzymy tę społeczność. Ja nigdy nie sądziłem, że na przykład, że będę uczył, że będę pedagogiem. A jak wszedłem w to, to raz, że mi się to bardzo podobało i odkryłem, że to jest, oprócz tego, że uczę zawodu, to ja uczę czegoś więcej. Postawy tego człowieka, tak? Że projektujesz, robisz coś, malujesz. I po co to robisz, tak? Pierwsze pytanie. No, że na przykład, bo Zosiś się podobał, tatuś się pochwalił, ktoś inny. Ale potem, kiedy już jest to, zaczyna mieć własne życie, no to ta odpowiedzialność jest coraz jakby większa. Jeżeli na przykład projektowały się plakaty. Plakaty często dotyczyły bardzo określonych akcji jakichś. Czy to sytuacji politycznej, czy jakiejś tam kulturalnej, to człowiek musiał nie sprzedawać się, że tak powiem, tak? Tylko jeżeli robiłem praktykę, ja musiałem być przekonany, że robię to w najlepszej wierze.
I to, co mam do powiedzenia, jest ważne.
Tak, jest ważne.
Proszę Państwa, naszym dzisiejszym gościem był Andrzej Tomczak, profesor Andrzej Tomczak, współzałożyciel Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej Akademii Sztuki i twórca naprawdę niezwykły. Swoje prace ofiarował Księżnicy Pomorskiej, więc bardzo dziękuję w imieniu Szczecinian, że te prace pozostaną z nami i będziemy mogli je tam właśnie oglądać. Jeszcze bardziej intensywnie niż i też je czytać. Jeszcze bardziej intensywnie niż do tej pory. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję serdecznie i Książnicy, że otworzyła ramiona i przyjęła moje dzieci, moje prace. Wiem, że będą tam dobrze traktowane, oglądane i mogą się przysłużyć do wielu powstających, czy to prac magisterskich, czy jakichkolwiek innych, bo jest tego materiału sporo, naprawdę jest. To jest już, właśnie one już są dużą częścią historii Szczecina. Ja sobie to już uświadomiłem, że to jest właśnie to.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.